drobne dodaj sił. Rozpal ogniem swym, chcę byś we mnie był. Otwórz swoje niebo, Duchu, przyjdź. Objaw swoją miłość w życiu mym. Duchu Święty, dziś wzywam Cię. Niech Twa wola w moim życiu spełnia się.
Przyjdź i napełnij nas nadzieją. Dzisiejszy temat katechezy to nadzieja, cnoty teologalne, omówiona została wiara, przed nami dziś nadzieja. Co z nadzieją? Co nam się kojarzy z nadzieją? Może jakieś takie powiedzenia? Osobiście mi się kojarzy, to gdzieś tam było często powtarzane, szczególnie przez może gdzieś tam w dziecięcym wieku, gdzieś inne dzieci powtarzały, bądź ktoś tam zawsze powtarzał, nieraz się da słyszeć w mediach, nadzieja matką głupich. Coś takiego da się słyszeć, gdzieś to jest obecne w naszym społeczeństwie. No i dzisiaj może też się z tym i z tym właśnie powiedzeniem takim rozprawimy. Spróbujemy to właśnie popatrzeć na to z punktu widzenia chrześcijańskiego, na nadzieję. Według katechizmu w 1817 punkcie nadzieja jest cnotą teologalną, dzięki której pragniemy jako naszego szczęścia Królestwa Niebieskiego i życia wiecznego, pokładając ufność w obietnicach Chrystusa i opierając się na naszych siłach. I nie opierając się, przepraszam, na naszych siłach, ale na pomocy łaski Ducha Świętego. Tak jak napisał autor listu do Hebrajczyków w 10 rozdziale, trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania ten, który dał obietnicę. On wylał na nas obficie Ducha Świętego przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego. To tak tytułem wstępu. Natomiast no, czym jest ta cnota, cnota nadziei? Cnota nadziei odpowiada pragnieniu szczęścia, złożonemu przez Boga w sercu każdego człowieka. Podejmuje ona te oczekiwania, które inspirują działania ludzi. Oczyszcza je, by ukierunkować je na Królestwo Niebieskie, chroni przed zwątpieniem, podtrzymuje w każdym opuszczeniu, poszerza serce w oczekiwaniu szczęścia wiecznego. Żywa nadzieja chroni przed egoizmem i prowadzi do szczęścia miłości. Także już widzimy tutaj w punkcie 1818, no to takie wyszczególnione punkty co do nadziei, czyli przedmiot, czyli podmiot, też motywy, to przed czym chroni. I zobaczmy, co jest przedmiotem nadziei. Takim pierwszorzędnym przedmiotem nadziei to jest Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, który jest tajemnicą dającą człowiekowi szczęście, czyli zbawienie. Każdy człowiek w jakiś sposób właśnie pragnie zbawienia, szuka usprawiedliwienia przed śmiercią, przed grzechem. Nigdy jednak nie mamy stuprocentowej pewności otrzymania zbawienia. Stąd nadzieja pobudza naszą relację do Boga, więc pierwszorzędnym przedmiotem widać jest to Bóg w Trójcy Świętej Jedyny. Drugorzędny taki przedmiot jest to wszystko, co prowadzi do Boga, czyli pomoce nadprzyrodzone. To jest łaska uświęcająca, sakramenty, modlitwa i właśnie dzięki tym pomocom mamy nadzieję, że właśnie dzięki nim osiągniemy zbawienie. Są też pomoce naturalne, to znaczy długość życia i używanie rozumu, czyli nasz rozum, nasza wola też, no i nasze doświadczenie życiowe, długość życia. Im dłużej żyjemy, tym widzimy, że ta nadzieja, tym bardziej widzimy tą nadzieję w naszym życiu, może w ten sposób. Co jest podmiotem nadziei? Takim najbliższym podmiotem nadziei jest człowiek i jego wola. To, że ja chcę, że mam nadzieję, bo to porusza moją wolę. Powoduje, że ja coś chcę. Chcę w tym kierunku, ponieważ mam nadzieję, że coś tam na końcu jest. Tak ogólnie mówię. Natomiast takim dalszym podmiotem nadziei są istoty rozumne jako te, które dążą do ostatecznego celu swojego istnienia. No mamy jeszcze inne istoty rozumne, chociażby aniołów, archaniołów, tych wszystkie zastępy niebieskie. Każdy z nas dąży do ostatecznego celu swojego istnienia. I dlaczego? Dlaczego ta nadzieja? Dlaczego? Jakie są motywy tej nadziei w nas? Pierwszorzędnym motywem to ze względu na Boga, ponieważ tylko On może zbawić człowieka, dać pełnię szczęścia i nieśmiertelność. To jest pierwszorzędny motyw, ze względu na Boga. Drugorzędny, ze względu na misję Kościoła. Kościół głosi Słowo Boże, ukazuje pełnię życia w Chrystusie i w ten sposób rozwija i podtrzymuje moją nadzieję. Właśnie mamy te motywy. Dlaczego? Widzimy, że ona chroni przed zwątpieniem. O tym jeszcze będziemy mówić, o grzechach przeciw nadziei za chwilę, przy końcu, ale chroni przed takimi rzeczami właśnie jak zwątpienie. No bo jak jest zwątpienie, to cóż więcej? Jak jesteśmy opuszczeni, ona podtrzymuje w tym opuszczeniu i poszerza jakoś serce, nasze serce, czyli chroni nas przed egoizmem, a prowadzi do miłości. Prowadzi do szczęścia miłości. Nadzieja prowadzi do miłości. W ten sposób poszerza serce, wyzbywa w nas egoizm, chroni nas od tego egoizmu, chroni przed zwątpieniem i podtrzymuje w opuszczeniu. To jest nadzieja. Wielka, wielka cnota, wielka łaska tej cnoty. Człowiek, który ją posiada, naprawdę jest człowiekiem szczęśliwym, chociaż może na zewnątrz tego nie widać. Zobaczmy, jak to było z tą cnotą właśnie w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie. Na przykładzie, wybranym przykładzie, w Starym Testamencie, na przykładzie Abrahama. Bo tutaj właśnie ta nadzieja chrześcijańska podejmuje i wypełnia nadzieję narodu wybranego, mającą właśnie swe źródło i wzór w nadziei Abrahama, który w Izaaku został napełniony obietnicami Boga i oczyszczony przez próbę ofiary. on to, jak to mówi święty Paweł w liście do Rzymian, piękne zdanie, on to wbrew nadziei, uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów. Niesamowite zdanie. Jeszcze raz posłuchajmy. On to wbrew nadziei, uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów. No, o jakich nadziejach jest tutaj mowa, można się zapytać. To jak wbrew nadziei, uwierzył nadziei, masło jakieś maślane, zaprzeczenie sobie? A może właśnie to trzeba zobaczyć oczami wiary, popatrzeć na to. Wbrew nadziei ludzkiej, on, stary człowiek, Sara, jego w podeszłym wieku, przychodzi Bóg w postaci tych trzech mężów. On siedzi wtedy pod dębami Mamre i mówi, że za rok już o tej porze twoja żona będziecie mieć syna, będziecie mieć dziecko, będziecie mieć syna. No jaka to nadzieja, przecież on już jest stary, ona jest stara, jak możemy mieć dziecko? Wbrew nadziei, jakiej nadziei ludzkiej? Takiej, która nie jest zakorzeniona gdzieś dalej niż tylko życie człowieka. I może to taka nadzieja jest matką głupich. Ta, która nie wychodzi poza człowieka, nie wychodzi poza ramy tego wszystkiego, co tylko ziemskie, co tylko tutaj, co tylko materialne. Bo nadzieja wychodzi dalej. Następny przykład w życiu Abrahama właśnie wtedy, jak idzie na wzgórze Moria, aby złożyć swojego syna, kiedy już ma tego Izaaka, syna obietnicy, ma go, cieszy się nim, bo Bóg dał słowo, dał obietnicę, on żył tą nadzieją i syn się narodził. I co jest następne? Pan Bóg mówi, złóż mi go w ofierze tam na górze Moria. Złóż mi go w ofierze. Zabij swojego syna. I teraz co? I co w tym momencie Abraham miał począć? Jaka nadzieja? Gdzie tam jest jakaś nadzieja? Po ludzku mówiąc, tam nie było mowy o żadnej nadziei. Tam nie było nadziei. Po ludzku. A jednak Abraham uwierzył wbrew nadziei. Miał nadzieję, że to, co mówi Bóg, jest słuszne, że Pan Bóg wie, co robi. Wie, czego od niego wymaga i idzie i do samego końca wykonuje to polecenie Pana Boga i wiem, jak to się kończy. Anioł przytrzymuje jego rękę, nie zabija Izaaka, ale w ten sposób przekonał się, jak bardzo zaufał Bogu, jak wielka jest jego nadzieja względem Boga. Właśnie to jest ta nadzieja. Zobaczmy, jak jest w Nowym Testamencie, na przykładzie oczywiście naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Tutaj widać to na przykładzie ogłoszeniu błogosławieństw. Właśnie błogosławieństwa wznoszą naszą nadzieję do nieba jako do duchowej i jako do nowej ziemi obiecanej. Wytyczają jej drogę przez próby, które czekają uczniów Jezusa. Ale Bóg jednak przez zasługi Jezusa Chrystusa i Jego męki zachowuje nas w nadziei, która zawieść nie może, tak pisze święty Paweł. Nadzieja jest pewną i trwałą kotwicą duszy, która przenika poza zasłonę, gdzie Jezus poprzednik wszedł za nas. Jest ona także zbroją, która chroni nas w walce zbawienia. Odziani w pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia, jak mówi znowu święty Paweł. Zapewnia nam radość nawet w czasie próby. Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi. Znowu święty Paweł. Wyraża się w modlitwie i karmi się nią, szczególnie w modlitwie Ojcze Nasz, streszczającej to, czego nadzieja pozwala nam pragnąć. Czego pragniemy? Niech przyjdzie to Boże Królestwo. Niech będzie wola Boża, bo ona jest najlepsza. Moja nigdy nie będzie dorastała nawet w jednym promilu do tego, jaka jest wola Boża, jaka jest wola Boża dobra. Chleba naszego daj nam dzisiaj. To wszystko, co jest potrzebne, dzisiaj daj to nam. Mamy nadzieję, że to otrzymamy. I mamy też nadzieję na to, że nie będziemy ulegali pokusie, ale Pan Bóg będzie nam dopomagał. I że będziemy zbawieni. Właśnie Królestwo Niebieskie, my, wielka radość, niesamowita rzeczywistość, której nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. To jest ta nadzieja. Możemy więc mieć nadzieję na chwałę nieba, obiecaną przez Boga tym, którzy Go miłują i czynią Jego wolę. We wszelkich okolicznościach każdy powinien mieć nadzieję, że z łaską Bożą wytrwa do końca i otrzyma radość nieba jako nagrodę wieczną Boga za dobre uczynki spełnioną z pomocą łaski Chrystusa. W nadziei Kościół modli się, by wszyscy ludzie zostali zbawieni. Tak jak mówi święty Paweł w liście, w pierwszym liście do Tymoteusza. Modlimy się w tej nadziei, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni. Nie wiemy, jak będzie. Nie wiemy, kto będzie potępiony. Nie wiemy tego. To jest przed nami zakryte. Ale modlimy się, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni. I pragnie on być zjednoczony w chwale nieba z Chrystusem, swoim właśnie oblubieńcem. Chcemy być zjednoczeni z Chrystusem, gdyż to jest dla nas najlepsze. Najlepszy punkt, do którego dążymy. Najlepsze rozwiązanie. Nie ma lepszego rozwiązania w życiu niż być z Jezusem Chrystusem. Bo przecież On jest pełnią. On jest pełnią człowieczeństwa. W związku z nadzieją pojawiły się różne niewłaściwe takie teorie interpretacji jej. Różnie to właśnie na tą nadzieję patrzono. Jedną z takich form jest niewłaściwą teorią interpretacji nadziei jest apokatastaza, czyli odrodzenie pierwszej jedności, czyli twierdzono, że przy końcu świata całe stworzenie powróci do Boga. Wszyscy. I nie tylko to tutaj ziemskie, ale też to niebieskie. Czyli, że wszyscy się nawrócą z diabłem na czele. To jest jedna z niewłaściwych form interpretacji nadziei. W świat duchu widzialnej nie wchodzimy, nie wchodzimy. Wiemy, że diabeł podjął tę decyzję i ta decyzja jest nieodwracalna w jego wypadku, bo jest zupełnie inne poznanie jego, a zupełnie inne poznanie nasze. I w to nawet nie wchodzimy za bardzo, bo to szkoda dywagować, szkoda tych teorii jakieś dziwne wymyślać, bo nam to do niczego nam nie jest to potrzebne, do niczego. Nie jest nam to potrzebne do zbawienia taka wiedza. Zobaczmy, że nawet w Piśmie Świętym Jezus Chrystus przyszedł głosić o tamtym świecie, ale w taki sposób, żebyśmy chcieli właśnie, żebyśmy wzbudzić w nas nadzieję, żeby podtrzymać w nas nadzieję Królestwa Niebieskiego. Nie przyszedł nam sprzedawać jakichś sensacyjek, a to jest taka właśnie ta apokatastaza, to jest taka sensacyjka. I dlatego ona jest niewłaściwa. Nie mamy narzędzi, żeby powiedzieć, że całe stworzenie powróci do Boga. Nie mamy takich narzędzi. Nie możemy tego udowodnić w żaden sposób. Wręcz przeciwnie, wiele faktów zaprzecza temu. Drugą taką niewłaściwą teorią jest millenaryzm. Wywodzi on się z komentowania Apokalipsy, 20 rozdziału, że po 1000 lat nastąpi koniec świata. Królestwo Boże ze stolicą w Jerozolimie będzie istnieć 1000 lat w szczęściu. No tak dosłownie interpretowano Apokalipsę, 20 rozdział, że właśnie 1000 lat będzie to królestwo trwało w Jerozolimie, a potem nastąpi koniec świata. Jest to znowu niewłaściwa teoria. Pamiętamy, co mówił Jezus Chrystus. O tej godzinie nie wie nikt, tylko Bóg, który jest w niebie. Ani Syn Człowieczy tego nie wie. Chiliazm. Co to jest za niewłaściwa teoria? Pojawił się w późnym średniowieczu i jest właśnie tą formą millenaryzmu. Wywodzi się z greckiego słowa chilios, czyli 1000 lat. Twórcą tej teorii był niejaki Joachim de Fiore. Stworzył teorię, że rok 1260 będzie początkiem nie tyle tysiąclecia Królestwa Bożego na ziemi, co epoki Ducha Świętego, w której nastąpi głębsze i pełniejsze zrozumienie i przyjęcie objawienia Bożego. Joachim właśnie ten dzielił historię na 3 okresy. Stary Testament, tutaj przypisuje działaniu Boga Ojca. Nowy Testament tutaj dzieli na 2 okresy, do 1260 roku działanie Syna Bożego. Nie wiadomo dlaczego właśnie akurat do tego roku, no ale to do 1260 działanie Syna Bożego, a po 1260 działanie Ducha Świętego. To jest błąd, to jest oczywiście błąd teologiczny. Warto jeszcze dodać, że Kościół bezpośrednio potępił właśnie apokatastazę, czyli że całe stworzenie powróci do Boga razem z upadłymi aniołami, z upadłymi tymi duchami. To jest potępiona teza, czyli jest niewłaściwa. Natomiast milenaryzm, chiliazm jest... to są błędy teologiczne. Też są inne formy negujące chrześcijańską wizję nadziei. Komunizm materialny. No właśnie, gdy nie będzie własności prywatnej, to będzie jedność i pokój. I trzeba na ziemi budować raj. No to dlatego, po co Kościół, po co w ogóle to wszystko, po co Jezus Chrystus przychodził, jak wystarczy, żeby nie było własności prywatnej, żeby była jedność i pokój. No ale co? No i co, zakopiał takiego te 2 metry pod ziemią? I co, na tym koniec? Na tym koniec. Także komunizm materialny oczywiście jest błędem. To jest, neguje chrześcijańską wizję nadziei. Marksizm. Chrześcijaństwo nie może osiągnąć nadziei, bo głosi alienację, utopię, czekając na to, co po śmierci. A marksizm chciał już na ziemi zbudować idealne struktury. Czyli znowu marksizm odchodzi od tego, że jest nowy, lepszy świat. Nowy, lepszy świat, tam, gdzie nie będzie łez, gdzie nie będzie cierpienia, gdzie nie będzie zła, tylko samo dobro, szczęście, piękno, to ucieka od tego i dlatego w ogóle mówi, że ten marksizm, że chrześcijaństwo nie może osiągnąć nadziei. No bo jest to coś, co jest poza tym światem, a oni tylko wierzą w ten świat. No ale znowu to pytanie, a co wtedy, kiedy zakopią te 2 metry pod ziemią? Co wtedy? Humanizm laicki, inna forma negująca chrześcijańską wizję nadziei. Koncentracja człowieka na ziemskim szczęściu. To właśnie na tym to polega. Nadzieja związana jest z osiągnięciem doskonalszego bytu i radości. Czyli używaj, jedz, pij. Czyli zupełny taki konsumpcjonizm, widzimy to dzisiaj. Szczęście mi daje i w ogóle moja nadzieja polega na tym, że zrobię bardzo dobre zakupy, że to kupię na przecenie, że tam jest promocja, że będę miał taki, a taki sprzęt, taki samochód, tylko w tym właśnie gdzieś lokuję swoją nadzieję. Że tutaj będę miał szczęście, bo nadzieja zawsze jest związana z szczęściem człowieka. Człowiek ma nadzieję i to go prowokuje, ta nadzieja prowokuje go do szukania szczęścia. Kiedy gdzieś odnajdzie ten cel, to ma nadzieję, że go osiągnie. Czyli to jest taki motor napędowy zawsze człowieku. I kiedy jest zły adres, nazwijmy to, to jak w GPS-ie wpisujemy jakiś adres i ten nas prowadzi. Nawet, że zboczymy gdzieś tam z tej drogi, on z tej drogi próbuje nas na nowo do tego celu doprowadzić. Tak tutaj, jeżeli wpiszemy zły adres, to nie będzie dobrego kierunku. To wtedy się zawiedziemy, bo tam nie ma szczęścia. Nie ma szczęścia w tym, co doczesne. Owszem, to, co doczesne, pomaga nam. Pomaga nam, to są jedynie tylko narzędzia. Ale to nie jest cel. To nie jest cel. Także widzimy te różne błędy w rozumieniu nadziei. Ale są też i grzechy przeciw nadziei, które warto przedstawić. Na początku trzeba powiedzieć i trzeba rozróżnić prawdziwe grzechy od pokus czy chorób psychicznych. Bo żeby był grzech, to człowiek musi spełnić jego warunki, czyli świadomie i dobrowolne, i wykroczyć przeciw nadziei. I na przykład zaniedbanie lub opieranie się Duchowi Świętemu. To jest grzech przeciw nadziei. Duch Święty wlewa w nas nadzieję. Wprost przeciw nadziei jest grzech zaniedbania. On prowadzi do utracenia wiary, bo kiedy zaniedbuję te wszystkie różne moje rzeczy, to prowadzi do utracenia. Zaniedbuję modlitwę, zaniedbuję moje uczestnictwo w Eucharystii niedzielnej. Zaniedbuję te wszystkie moje te środki, które prowadzą mnie do szczęścia prawdziwego, no to też prowadzi do utraty wiary. Zaparcie się wprost. Wprost zaparcie się wiary, zaparcie się Boga, zaparcie się tego, co jest cenne, co są najwyższe, te wartości, które są najwyższe, zaparcie się im. To jest właśnie grzechem przeciw nadziei. Wiemy, że elementami składowymi nadziei są ufność i pragnienie, bo ja ufam komuś, autorytet. Tutaj w nadziei autorytetem, wiadomo, jest Jezus Chrystus, który przyszedł nam dać nadzieję. No i pragnienie. Ja chcę, pragnę tego. Pragnienie powoduje to, że człowiek dąży, że podejmuje ruch, że idzie w kierunku tego celu. I teraz, jeśli zabraknie któregoś z nich, właśnie czy ufności, czy pragnienia, to nie będzie właściwej relacji do Pana Boga. Stąd rozpaczanie przeciwko ufności jest grzechem i niepragnienie Boga i Jego darów. No to jest przeciwko pragnieniu właśnie grzech. Niepragnienie Boga i Jego darów. My powinniśmy pragnąć tego Boga. Rozpacz, desperacja, to jest ujęcie całkowicie przeciwko nadziei. Jest to sytuacja, kiedy człowiek uważa, że cel zbawienia nie jest osiągalny. Że ja nie mogę być zbawiony. To jest rozpacz już, totalna desperacja. Człowiek wtedy przestaje ufać, że może osiągnąć ten cel przy pomocy dostępnych mu środków. I ta rozpacz czy desperacja jest wyraźna, gdy człowiek poznał w pełni objawienie Boże, ale zupełnie zatracił nadzieję, która mówi, że to, co Bóg obiecał, może być osiągnięte. A Bóg to nam obiecał, Jezus Chrystus nam to obiecał. Jego słowa się spełniają, Jego słowa nie są czcze. Dlatego to jest źródło naszej nadziei. Lub niewyraźne, kiedy człowiek opiera się jakimś impulsom łaski, które Bóg do niego kieruje, przejawia się w życiu codziennym przez kolejne różne zaniedbania. Zaniedbuje. Mam czas na modlitwę, a nie, bo co się pojawiło nagle w telewizji? Czas na to, żeby pójść do kościoła w niedzielę, a sobie przypomniałem, że jeszcze no nie będę miał kiedy zrobić tych zakupów w tym tygodniu, czy no w ogóle przez najbliższe 2 tygodnie, no muszę zrobić te zakupy, no trudno, no i to są takie te zaniedbania ważnych czynności, ważnych elementów naszego życia. Też jest zuchwała nadzieja. Też jest grzech przeciw nadziei, zuchwała nadzieja. Czyli człowiek grzeszy w przekonaniu, że Bóg jako dobry i miłosierny zawsze i w każdej sytuacji wybaczy mu grzechy. Święty Tomasz nazywa to nawet fałszywą nadzieją. A katechizm w punkcie 2092 mówi o dwóch rodzajach zuchwałej nadziei. Po pierwsze, człowiek w życiu duchowym przecenia własne siły i bardziej polega na nich niż na Bogu. W jaki sposób? Mamy młodzieńca, który przychodzi do Chrystusa. Ja wszystkie te przykazania spełniam od mojej młodości. Ja jestem idealny. Ja to wszystko dochowuję. Ja się modlę tyle razy dziennie. I ciągle jest ja. Że ja to wszystko, ja. Czyli widzimy, jaki tu jest egoizm jeszcze wielki. I tylko swoje siły. Czyli przecenianie tych sił. Ja nie upadnę, święty Piotr. Panie, żeby wszyscy cię opuścili, ja cię nie opuszczę. Znowu to ja. Ja cię nie opuszczę. To jest ta zuchwała nadzieja. Też wyłączne zdanie się na łaskę Bożą, to tylko łaska. Nie potrzeba nic zrobić, nie potrzeba się rozwijać. Tylko łaska. Sola gratia. Tylko łaska Pana Boga. Nie potrzeba pewnie się modlić, nie potrzeba pracować nad sobą, kształtować swojego charakteru. Nic nie potrzeba, bo tylko łaska jest. No, wtedy zubażamy w tym momencie człowieka. W takim wypadku. No i jeszcze z zuchwałą nadzieją jest związana taka skrajna postać tego, to jest wola grzeszenia. O, Bóg musi mi odpuścić winy, bo mówi o sobie, że jest miłosierny. Tak, czyli teraz grzeszę. Ja wiem, że ja grzeszę. Ja ciężko grzeszę. Ale Pan Bóg mi odpuści winę, bo pójdę się później wyspowiadać. A teraz jeszcze muszę pogrzeszyć. Przychodzi, nie wiem, święta, albo no cokolwiek przychodzi, no to się chłopy tam napijmy. Dzisiaj popijemy, jutro pójdziemy do spowiedzi. No jaki jest cel tego wszystkiego w takim wypadku? To jest zuchwała nadzieja. To jest postawa grzeszna. I to jest grzech. Właśnie tutaj przeciw nadziei. Jest jeszcze zniechęcenie duchowe, tak zwana acedia. czyli niechęć duszy względem dobra wymagającego duchowego wysiłku. W stanie ducha brak prawdziwej miłości względem Boga. Gdzieś to jest jakaś taka ciemność w tym człowieku, ale nie powodująca pragnienia Boga, wręcz przeciwnie. Odpychająca człowieka od Boga. Obejmuje także takie zrezygnowanie z wysiłku duchowego, by umacniało się trwanie przy Bogu. Nie chce się modlić, nie chce się iść do kościoła, nie chce być się dobrym dla innych. No i człowiek temu tak jakoś podlega, zupełnie nie będzie tego czynił. Chociaż ma jeszcze te natchnienia, ale nie. Jak nie, to nie. Taką wersję przyjąłem i takiej wersji będę się trzymał. To jest właśnie ten grzech zniechęcenia duchowego, acedii. Jego przejawem może być także jakiś taki aktywizm. No ja to wszystko będę robił, to, cały kalendarz nabity. A gdzie jest ten czas mój na Pana Boga w tym momencie? Wszystko będę robił, byle się osobiście, osobowo nie spotkać z Panem Bogiem. No tutaj może być przyczyną takiej postawy jakaś taka skrzywiona pokora, tak, że ja tutaj jestem takim wielkim działaczem, w ogóle aktywistą, że tyle potrafię zrobić, tyle. Czyli pycha to jest też. Bo znowu to ja, ten egoizm. Ja. A gdzie jest Bóg? Pytanie właśnie to, gdzie jest Bóg? Bo jeżeli jest tylko ja, to nie ma właśnie tego przedmiotu nadziei, o którym mówiliśmy. Jest podmiot nadziei, czyli ja, przedmiot, czyli Bóg, czyli to, do czego dążę, cel, o może tak, lepiej, bo ktoś może źle zrozumieć ten termin przedmiot i może się poczuć urażony, to nie chodzi o takie dosłowne rozumienie przedmiot jako rzecz, tylko przedmiot właśnie jako taki cel, do którego dążymy w tej nadziei. Człowiek jako podmiot, bo ja mam nadzieję, chodzi o to, kto ma tę nadzieję, i przedmiot, czyli cel tej nadziei, do której dążę. Właśnie, a to wszystko pochodzi od Boga. Bóg daje nadzieję. Nadzieja nie jest ode mnie. I teraz trzeba by było takiego człowieka, aby ktoś by zapytał, no jak wyjść z tego? Zachęcać do wypełniania, sumiennego wypełniania swoich obowiązków, właśnie wynikających z tej wiary, do tej modlitwy. Przede wszystkim do modlitwy. Bo to jest naprawdę początek drogi człowieka do jakiegokolwiek wyjścia z różnych sytuacji, z najgorszych sytuacji. Modlitwa. To jest osobowe spotkanie się z Panem Bogiem. Wejście w relację z Panem Bogiem. Właśnie w Jezusie Chrystusie. Takie rzeczywiście z wolą i rozumne, czyli wiem, z kim rozmawiam teraz, wiem, z kim się spotykam, nawet wejście do kościoła, tam jest wystawienie Najświętszego Sakramentu, wiem, gdzie idę, wiem, kto jest obecny w Najświętszym Sakramencie i chcę być z Tobą, Panie Jezu. I to jest początek tego karmienia naszej nadziei. Bo dzięki tej nadziei otwieramy się na miłość. A wiara jest fundamentem tego wszystkiego.